miejsca, które ona wybrała. Sanktuaria Maryjne, znane i nieznane. Tomasz Klimowicz. Zapraszam. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, tym razem z naszym radiowym mikrofonem dotarłem do Dolu Togniewa. Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia jest z nami proboszcz i kustosz tutejszej parafii, czyli parafii Świętej Trójcy i kustosz Sanktuarium Matki Bożej, ksiądz kanonik Łukasz Żurawski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Rodzina.
Miejsce to sanktuarium i parafia przeżywa rok jubileuszowy, 200 lat od rozpoczęcia budowy kościoła. 130. rocznica konsekracji tej świątyni, 25. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia.
Rzeczywiście przeżywamy rok jubileuszowy. Ten rok jest o tyle też ciekawy, że oprócz takich wszystkich naszych okrągłych rocznic, których jest wiele, to jeszcze do tego nałożyły się sprawy remontowe kościoła, bo otrzymaliśmy też na to wsparcie i dofinansowanie i robimy wszystko, żeby już na tą konkretnie 25. rocznicę koronacji, czyli tegoroczne też uroczystości odpustowe, kościół był w zupełnie innym wyglądzie, jak go ludzie znają chociażby z zeszłego roku, gdzie w zeszłym roku samo prezbiterium było w rusztowaniach, bo już rozpoczęły się prace remontowe i malowanie kościoła, a w tym roku no myślę, że przyjadą osoby i rzeczywiście zobaczą nie tylko nowe zewnętrzny wygląd kościoła, ale przede wszystkim nowe wnętrze przygotowane godnie na jubileusz, srebrny jubileusz koronacji, rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia, ale też na przyjęcie tych rzeszy pielgrzymów, które jak co roku na odpust do Lutogniewa przybywają.
Księże, po kolei powiedzmy naszym słuchaczom, że siedzimy sobie na ławeczce przed kościołem, kościół odnowiony, murowany, ale to nie jest pierwszy kościół. Początki tej parafii to XIII czy XIV wiek i oczywiście świątynia drewniana, po której już praktycznie nic nie pozostało.
Dokładnie tak. Według historii kościoła, do której ja dotarłem, którą tutaj gdzieś mamy też zapisaną na naszych stronach internetowych, to parafia powstała w drugiej połowie XIII wieku. Od samego początku wezwanie i tytuł kościoła to Świętej Trójcy, ale na początku rzeczywiście był to kościół drewniany, który później uległ takiej degradacji, że już nie było możliwości remontu tego kościoła i podjęto decyzję o budowaniu nowego kościoła już typowo też z przeznaczeniem w ołtarzu głównym na miejsce, w którym znajduje się wizerunek Matki Bożej Pocieszenia Pani Lutogniewskiej. Natomiast lata budowy tego kościoła, który obecnie przed sobą widzimy, czyli tej murowanej świątyni, to właśnie minęło już w sumie, bo ten rok jubileuszowy rozpoczęliśmy świętować od zeszłorocznego odpustu, czyli w zeszłym roku, bo dokładnie w 1823 roku rozpoczęto budowę murowanego kościoła, czyli w zeszłym roku było 200 lat od momentu rozpoczęcia budowy. Ta budowa trwała 8 lat, od 1823 do 1831 i ten kościół trwa do dzisiaj. Ten budynek, w którym się za chwilę znajdziemy, bo wejdziemy za moment do środka, to już ma historię właśnie prawie już od ukończenia tych 200 lat. Natomiast sama konsekracja to w tym roku mija 130 lat od momentu konsekracji świątyni. No a teraz gruntowny remont ze względu na już lata upływające, które no niestety miały też wpływ na to, że potrzeba była przede wszystkim też i nowych tynków zewnętrznych kościoła, które w prywatnej rozmowie, jak sam pan zauważył, teraz mają godny wygląd i świadczą, to miejsce żyje, że jest to miejsce też godne, aby przyjmować pielgrzymów, ale też wizerunkowo zupełnie inaczej ten kościół w tej chwili wygląda po remontach niż parę lat wcześniej.
Wiemy coś więcej o tym kościele drewnianym. On pewnie był dużo mniejszy, a ten był już budowany dla Matki Bożej?
Tak, ten był budowany typowo jako sanktuarium przyszłe, w sensie kult już tutaj w XVII wieku, drugiej połowie XVII wieku obraz już był uznany za łaskami synący. Dlatego też no, koronacja można powiedzieć, że stosunkowo późna, bo dopiero teraz w tym roku mija 25 lat od koronacji obrazu, ale jeżeli już tutaj ten obraz się znalazł w XVI wieku, w XVII wieku już był uznany za łaskami synący, to właśnie główny ołtarz, który jest wybudowany, już zaprojektowany typowo pod wizerunek Matki Bożej Pocieszenia.
Księże, chciałbym jeszcze, żeby ksiądz podał nam kilka takich ogólnych informacji o tej parafii, bo rozumiem, że to jest jedyny kościół parafialny, nie ma kaplicy, takich filialnych też kościołów. Ile ksiądz ma dusz na przykład pod swoją opieką?
Tak, rzeczywiście jest to jedyny kościół. Parafia Lutogniew nie ma kościoła filialnego. Natomiast do parafii należą mieszkańcy siedmiu wiosek. 5 ma sołectwa, 2 wioski nie mają sołectw, bo są bardzo malutkie. Jedna to są Lipowiec i Czaski, jedna ma 5 rodzin, a druga ma 10, czyli to są miejscowości, wioski bez sołectw. Natomiast największą wioską parafii to Lutogniew, później Bożacin, Dzierżanów, Osusz i Wróżewy, czyli 5 wiosek, gdzie każda ma swoje sołectwo, swojego sołtysa, z tym, że sołectwo Osusz to podzielone na Osusz i Osusz Salnie i część Salni należy do parafii Andrzeja Boboli w Krotoszynie, a właśnie Osusz cała należy do mojej parafii, czyli tutaj do Lutogniewa. Jest bardzo rozległą parafią, ponieważ no, czy to z Bożacina, czy z najdalszej, najbardziej odległej części Osuszy, to parafianie mają około 5 kilometrów do tego, żeby tutaj na Eucharystię Niedzielną przyjechać. Parafian według rocznika jest 1674, natomiast według moich wyliczeń z zeszłego roku jest nas około 1600 osób. Chociaż nigdy nie mogę policzyć dokładnie, jaki jest procent uczestniczących we mszy świętej, bo na pewno pan też o to zapyta, ponieważ oprócz tego, że z posługi tutaj sakramentalnej i duszpasterskiej, no wiadomo, że korzystają w pierwszej kolejności parafianie, to przez to, że jest to sanktuarium, to w niedzielę mamy też wiele osób z okolicy, czy to z Krotoszyna, czy z jakichś innych miejscowości. Przede wszystkim też msza święta, która jest o godzinie 15 w niedzielę. To jest też msza święta, która została wprowadzona po koronacji przez mojego poprzednika, świętej pamięci księdza kanonika Zygmunta Krysmalskiego. No i rzeczywiście w tej mszy świętej uczestniczy wiele osób spoza już naszej parafii, którzy wybierają tutaj Lutogniew jako miejsce na swoją niedzielną modlitwę na Eucharystii. I tutaj do Lutogniewa przybywają. Są tacy, którzy cyklicznie co tydzień, są tacy, którzy sporadycznie co jakiś czas tutaj przyjeżdżają, ale rzeczywiście są to osoby, które mają kult do Matki Bożej Pocieszenia i nie tylko przychodzą tutaj, czy przyjeżdżają na odpust w sierpniu, ale właśnie w ciągu roku też, jeżeli mają taką możliwość, to tutaj na mszę świętą do Lutogniewa przyjeżdżają.
Z tej parafii pochodzi i w tym kościele został ochrzczony sługa Boży, brat Antoni Kowalczyk.
Tak jest, brat Antoni Kowalczyk, którego w tej chwili czekają na beatyfikację, ale potrzebny jest cud, żeby taka beatyfikacja mogła się odbyć. W tej chwili proces już został zakończony o tyle, że papież Franciszek ogłosił już go sługą Bożym, czyli jest ta możliwość beatyfikacji, ale aby to się dokonało, potrzebny jest cud. Rzeczywiście, no, on tutaj urodził się i mieszkał w Dzierżanowie. Ochrzczony był w Lutogniewie, tutaj w tym obecnym już kościele, czyli przy tej chrzcielnicy, którą mamy. Natomiast najbardziej znany jest w Kanadzie, tam gdzie pracował, tam gdzie zmarł, tam gdzie także jest otaczany wielkim kultem. Tutaj jego bracia, oblaci, kilka razy już też za mojej kadencji, że tak powiem, przyjeżdżali. Nie tylko dlatego, że chcieli zobaczyć miejscowość, gdzie żył brat Antoni, ale także, żeby móc się pomodlić chociażby przy grobie jego rodziców, którzy pochowani są właśnie w Lutogniewie na cmentarzu. No i też z tą prośbą, czy też z tym zamysłem, żeby modlić się o cud przez jego wstawiennictwo, żeby można było rzeczywiście tą beatyfikację przeprowadzić, czy do niej doprowadzić. Myślę, że ta pamięć o nim jest może o tyle żywa, że wiedzą, że był brat Antoni, że stąd się wywodzi, natomiast wiedzą, gdzie mieszka, ale już takich miejsc, ten dom, w którym się urodził, już na przykład został rozebrany, bo już nie nadawał się do remontu. Pozostała tylko na pamiątkę, w miejscu tego domu jest wybudowana kapliczka, która przypomina, że tutaj na tej ziemi dzierżanowskiej, bo w Dzierżanowie brat Antoni przyszedł na świat i tutaj są też osoby, które go pamiętają, ale też które są z nim spokrewnione bardziej jako potomkowie rodzeństwa brata Antoniego, czyli już dzieci i wnuki rodzeństwa brata Antoniego, którzy jeszcze go mogą wspominać, ale też którzy udzielają jak gdyby najwięcej też informacji chociażby dla ojców oblatów, kiedy tutaj przyjeżdżają i chcą się też z tą rodziną brata Antoniego spotkać.
My siedzimy w miejscu, gdzie zwykle odbywają się też uroczystości odpustowe, prawda? Ten plac tutaj, który, jak nazywa się to miejsce, plac?
plac, a my najprościej łąka odpustowa. Łąka odpustowa, tak, dlatego, że rzeczywiście jest to łąka przy sanktuarium, która jest zawsze odpowiednio przygotowywana, wykoszona i przygotowana, na której są ustawiane ławki, krzesła na przyjęcie pielgrzymów, ale też gdzie można, i szczególnie to jest też widoczne, jak jest msza święta odpustowa dla dzieci, czy dla rodzin z dziećmi, że ładnie na tej łące można piknikowo rozkładać się całymi rodzinami, kiedy pielgrzymi przywożą sobie swoje koce, swoje karimaty i też w ten sposób w tej mszy świętej uczestniczą, czyli mamy możliwość pomieszczenia bardzo wielu ludzi, którzy będą chcieli przyjechać do Matki Bożej Pocieszenia i tutaj z tym problemu nie ma. A służy też ku temu budowany specjalnie na czas uroczystości odpustowej ołtarz polowy, który jest budowany na ścianie kościoła, a właśnie skierowany w stronę łąki odpustowej, że wszyscy pielgrzymi gromadzący się na mszach świętych, tych odpustowych, gromadzą się na łące i jest bardzo dobra widoczność, bo kościół jest zbudowany na specjalnie usypanej ziemi, czyli na podwyższeniu, tak żeby był nie tylko dobrze widoczny z każdego tutaj miejsca, bo jak już się jedzie czy od strony Rawicza, czy Krotoszyna, to kościół widać, ale też właśnie myślę, że to był dobry pomysł z tym przyszłym przyjmowaniem pielgrzymów, którzy uczestnicząc w tych mszach świętych mają możliwość obserwacji ołtarza z każdego punktu tutaj, stojąc na naszym placu odpustowym.
Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maryjo, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był. Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy, w sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz Pani błaganie, pomóż
pielgrzymów wita tutaj przed sanktuarium Matka Boża Niepokalana.
Tak, Matko Boża Niepokalana, my ją też czasami nazywamy na kolumnie, ponieważ jest umiejscowiona wśród drzew, wśród tui, na wysokiej kolumnie, żeby też była widoczna, jak już tutaj pielgrzymi do sanktuarium przybywają. Natomiast z tych kaplic zewnętrznych czy figur jest najstarszą, też wpisaną w rejestr zabytków naszego kościoła. W niedalekiej odległości jest też figura świętego Jana Nepomucena. Jej historii, jak się tutaj znalazła, nie znam, ale może to też być już czas, kiedy kościół ten murowany powstawał tutaj w Ludogniewie.
Jak się obrócimy, krzyż. Zdaje się, że krzyż misyjny?
Tak, krzyż misyjny z 1948 roku. Tylko, że ten już jest nowy, tylko te daty jego zostały tutaj umiejscowione i daty misji, które były. Natomiast 27 maj 2012 to nie data misji, tylko data postawienia tego krzyża tutaj, który ufundowały też dzieci komunijne w 2012 roku.
Zaraz obok głaz poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II.
Tak, to był akurat już, że tak powiem, jeden z pierwszych moich pomysłów, inicjatyw tutaj, kiedy przyszedłem w 2010 roku. Wtedy otrzymałem płaskorzeźbę przedstawiającą świętego Jana Pawła II, wówczas jeszcze nie świętego, czyli jest podpisany Karol Wojtyła, Jan Paweł II. A że piękna, mosiężna płaskorzeźba, trzeba było dla niej znaleźć godne miejsce i wtedy znaleźliśmy taki dosyć duży kamień, duży głaz, na którym właśnie ta płaskorzeźba została umieszczona, poświęcony tutaj to miejsce i spotykamy się tutaj przy obelisku, jak nazywamy go, Jana Pawła II, czy to 2 kwietnia, kiedy przeżywamy rocznicę śmierci Jana Pawła II, ale też właśnie chociażby świętując niedzielę Jana Pawła II w październiku, kiedy są też zbierane fundusze na pomoc stypendialną dla zdolnej, ale potrzebującej młodzieży tego wsparcia. I wtedy jest apel jasnogórski o 21 przy obelisku i tutaj spotykamy się na wspólnej modlitwie.
Elewacja kościoła odnowiona robi wrażenie, ale są prace dookoła świątyni, czyli ten parkan, płot.
Tak, to są prace, które też zostały wpisane w projekt odnowienia, czyli malowania wnętrza kościoła. Mieliśmy problem z płotem o tyle, że płot, mimo że już był za mojej kadencji raz malowany, to nieustannie naciągał wilgoć. Teraz zostały prace poczynione takie, że został odkopany, nowa izolacja płotu. W tej chwili został na nowo otynkowany, będzie położona dekoracyjna cegła klinkierowa. Oczywiście wszystko pod nadzorem pani konserwator z Kalisza i w tej chwili są też przęsła płotu poddane renowacji, czyli piaskowane, na nowo będą malowane, no i też ma to być ukończone już lada moment, przede wszystkim w lipcu, wakacje, żeby być gotowym też na uroczystości odpustowe i jubileuszowe.
Za świątynią to kaplica pogrzebowa?
Za świątynią mamy kaplicę pogrzebową. Jest tam chłodnia, czyli możliwość, kiedy odejdzie ktoś, żeby została tam trumna z ciałem przechowywana do pogrzebu. Natomiast też została już za mojej kadencji odnowiona, dlatego że w 2010 roku, zanim przyszedłem, ja byłem tutaj od 1 lipca, a wcześniej bodajże w czerwcu, czy to był 2009 rok dokładnie, przeszła tutaj w Ludogniewie dosyć spora wichura, która poczyniła niestety dosyć dużo szkód, ale jak ja to mówię, największe szkody miał kościół i parafia, czyli tak jakby Matka Boża wzięła to troszeczkę na siebie, bo wtedy została uszkodzona wieża kościoła, ponieważ zakończenie wieży jest drewniane i konstrukcja już była, może też ze względu na to, że była w niedobrym stanie, to została przesunięta, czyli trzeba było przeprowadzić remont wieży kościoła. Na kaplicę pogrzebową spadło drzewo, czyli uległ zniszczeniu cały dach i jej konstrukcja też kaplicy, no a jedna z gałęzi wpadła i do kościoła dosłownie wpadła, bo rozbiła witraż i to były takie tutaj straty, które najbardziej wpłynęły też właśnie na prace remontowe, te początkowe. To był, jak przyszedłem tutaj, to były prace, od których trzeba się było zabrać na początku, czyli właśnie remont wieży kościoła, później kaplicy, no i później z czasem zabezpieczony wtedy tylko prowizorycznie witraż, który też później został naprawiony i w tej chwili wszystkie już też witraże są po renowacji, także no myślę, że w godziwym wyglądzie.
Księże, jak się obrócimy, jeszcze jest dom pielgrzyma, tak? To jest takie pomieszczenie, gdzie pielgrzymi mogą usiąść, coś wypić, zjeść czy coś kupić. Jak to wygląda?
To znaczy, to jest tak przez nas troszeczkę hucznie nazwany domem pielgrzyma, a zamysł jest tam taki, że kiedy przyszedłem tutaj, no to jeżeli mamy sanktuarium, przybywają pielgrzymi, nie było bardzo podstawowej rzeczy, która wszystkim z nas jest potrzebna, czyli toalet. I tam był stary budynek, gdzie kiedyś mieszkały dwie rodziny. Wcześniej jeszcze mówili, że to było takie schronisko dla osób chorych. Natomiast później, kiedy jeszcze była katecheza przy parafiach, to tam była też salka katechetyczna, a później z biegiem lat powstała tak zwana rupieciarnia, czyli miejsce, gdzie były wszystkie niepotrzebne rzeczy wynoszone, albo też magazynowe. No i podjąłem decyzję też z radą parafialną, że przeprowadzimy remont tego budynku. No i to też był remont generalny, bo tak naprawdę zostały tylko mury zewnętrzne. Trzeba było robić nowe podłogi, nowy dach, poprzestawiać ściany wewnątrz tak, żeby powstały i toalety, ale też powstało pomieszczenie magazynowe i powstała salka z aneksem kuchennym, która może pomieścić około 40 osób, ale to wykorzystujemy ją dla małych grup, które chcą tam na chwilę się spotkać, bo przede wszystkim grupy mają więcej radości, kiedy korzystają z altanki u plebanka, czyli miejsce u mnie w ogrodzie, gdzie można... Altanka u plebanka. Tak to też parafianie nazwali. Altanka u plebanka, czyli miejsce w ogrodzie, gdzie można sobie usiąść, gdzie można wypić kawę, gdzie można sobie zrobić grilla i nie tylko to służy dla parafii, kiedy mamy tam swoje cykliczne spotkania, chociażby rajd rowerowy, Dzień Dziecka, czy jakieś inne wydarzenia, czy jest to miejsce, gdzie są też przyjmowani pielgrzymi w odpust, ale też jak przyjeżdżają na przykład grupy chociażby dzieci komunijnych, to oprócz spotkania duchowego w kościele, później księża organizatorzy organizują dzieciom spotkanie tam, w tej altance, przywożą sobie kiełbaski na grilla, ciasta, mają wtedy tak zwany piknik, jest miejsce, żeby dzieci mogły sobie zagrać w piłkę, za płotem jest siłownia na świeżym powietrzu wiejska, za chwilę jest plac zabaw przy szkole, także z tego wszystkiego można korzystać i rzeczywiście dzieciaki mogą tutaj miło spędzić czas. To też nasza pielgrzymka między innymi osób niepełnosprawnych Wiara i Światło, która od 10 lat właśnie też jubileusz 10-lecia w tym roku byli po raz 10, w maju przyjeżdżają, to też właśnie sobie taki robią po mszy świętej piknik swój i tam rzeczywiście można miło spędzić czas. Ale wracając do domu pielgrzyma, my tam mamy doroczne spotkania. Jest 11 listopada, wieczór pieśni patriotycznej przy kominku, bo rzeczywiście tam jest kominek, który ogrzewa te pomieszczenia. Ale też w tej chwili, już jak się rozpoczął remont, czyli malowanie kościoła, ale też zmiana posadzki w kościele, no to na szczęście była możliwość przeniesienia się tam i w tygodniu odprawiania mszy świętych. Czyli w tej chwili nawet nie nazywamy tego salką, tylko kaplicą, czyli że msze święte odprawiamy w kaplicy. W tej chwili już mniej, bo malowanie dobiega końca i możemy w kościele te msze święte odprawiać, a tak w tygodniu te msze święte na czas remontu były odprawiane właśnie w domu pielgrzyma na tej salce, ponieważ nie było innej możliwości, żebyśmy w kościele mogli te msze święte mieć sprawowane.
I w tej chwili chyba większe pomieszczenie takie dla pielgrzymów jest niepotrzebne?
Myślę, że nie, ponieważ no wiadomo, że zimą nie ma w ogóle ruchu turystycznego i pielgrzymkowego, natomiast najwięcej u nas, jeżeli przyjeżdża grup, to właśnie w okresie maj, czerwiec, gdzie na przykład przyjeżdżają księża z dziećmi komunijnymi czy młodzieżą bierzmowaną. Natomiast mamy też takie cykliczne wydarzenia, chociażby tak jak powiedziałem przed chwilą, pielgrzymka Wiara i Światło, czy nasze wydarzenia też parafialne, to są właśnie spotkania w okresie wiosenno-letnim i nie ma wtedy problemu, żeby spotykać się pod tą altanką plebanka, a jeżeli byłaby taka potrzeba, to wtedy wszystkich mogę przyjąć daną grupę też na probostwie, bo mam jeden pokój, tak zwany pokój właśnie też odpustowy, gdzie spokojnie przy stole mieści się 40 osób i nie ma wtedy problemu, żeby gdyby było zimno, padał deszcz i nie chcieliby tego zrobić na dworze, to można to zrobić na probostwie. Ważna informacja, ponieważ jeżeli wychodzimy głównym wyjściem z kościoła, przechodzimy przez jezdnię, to nie tylko mijamy nasz dom pielgrzyma, o którym przed chwilą mówiłem, ale ulicą kościelną dojdziemy do bardzo ważnego też miejsca w Lutogniewie, a mianowicie tak zwanej łąki koronacyjnej, czyli miejsca, gdzie 25 lat temu miała miejsce koronacja wizerunku Matki Bożej Pocieszenia i gdzie na pamiątkę tego została wybudowana kapliczka właśnie też z obrazem Matki Bożej Pocieszenia, aby przypominała, że właśnie w tym miejscu 29 sierpnia 1919 roku miała miejsce koronacja łaskami sunącego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, ale też wtedy było to wydarzenie połączone z dożynkami diecezjalnymi, a jako taką ciekawostkę podam, że miałem już wtedy możliwość w tym wydarzeniu uczestniczyć, jeszcze jako kleryk już 5 roku. Wtedy byłem też do pomocy ceremoniarzowi. Natomiast kiedy już przyjechałem po roku też na pierwszą rocznicę koronacji, to już wtedy jako diakon, ale też właśnie w tych wydarzeniach brałem udział i koronacyjnych, i rocznicowych i chyba wtedy nikt by nie pomyślał, że po latach kilku czy kilkunastu rzeczywiście tutaj mnie ksiądz biskup ustanowi proboszczem w Lutogniewie, że kiedyś tutaj wrócę i na razie tutaj trwam. Zobaczymy, co będzie dalej.
Księże, to czas, żebyśmy weszli do świątyni, do sanktuarium Matki Bożej.
Proszę bardzo, pan pierwszy.